Na antenie Radia Maryja jest z nami pan dr Krzysztof Kawęcki, politolog, historyk, prezes zarządu Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Szczęść Boże, panie doktorze, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, przewodnicząca Komisji Europejskiej podczas ostatniej debaty o stanie Unii Europejskiej przyznała, że Europa musi wyciągnąć nauczkę z tej wojny. Cytat, powinniśmy byli słuchać tych, którzy znają Putina, mieli z nim do czynienia w przeszłości. Wymieniała to m.in. Polskę, kraje bałtyckie. Głosy te mówiły od lat, że Putin się nie zatrzyma. To słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej, ale w tym samym wystąpieniu pani przewodnicząca powraca do swojej starej śpiewki, uderza m.in. w Polskę, w Węgry, sięgając oczywiście po kwestie samorządności i działania komisji, która w dalszym ciągu ma nalegać na tak zwaną niezależność sądów, no i stosowanie mechanizmu warunkowości do tak zwanej ochrony unijnego budżetu.
A zatem, no niestety w ślad za tymi słowami, o których ojciec mówił, słowami jakiegoś takiego uznania, że to Polska miała rację, ostrzegając przed polityką zagraniczną, polityką agresji ze strony Federacji Rosyjskiej, także państwa bałtyckie, co przyznała Ursula von der Leyen, zajmowały takie samo stanowisko jak Polska. No niestety w ślad za tymi wypowiedziami no nie idą czyny. To są oczywiście, mamy do czynienia znów z wypowiedziami wymierzonymi w Węgry. Pojawiają się głosy mówiące o tym, że powinny zostać wstrzymane fundusze na Krajowy Plan Odbudowy dla Węgier. Także również podtrzymywana jest ta retoryka o rzekomym braku praworządności przez Polskę. Naliczane są kolejne olbrzymie kary, czy też zabierane są pieniądze należne Polsce. Także można powiedzieć, że mamy do czynienia oczywiście z grą pozorów. No, na przykład na zaproszenie przewodniczącej Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego udały się dwie kobiety z Polski, które aktywnie włączyły się od samego początku w pomoc humanitarną dla uchodźców ukraińskich, ale Ursula von der Leyen nie wspomniała ani słowem o pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej w związku z udzielanym przez Polskę wsparciem dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium państwa polskiego.
Bo takiej pomocy nie otrzymaliśmy i panie doktorze, coraz jasniej widzimy, że rzeczywiście brak woli politycznej no kieruje dygnitarzami Unii Europejskiej, aby Polsce nie przyznać ani jednego euro za tą wyświadczoną pomoc emigrantom wojennym.
Oczywiście, dlatego takie typu wypowiedzi naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Myślę, że to jest taka właśnie gra pozorów. Podobnie jak zaproszenie wspomnianych właśnie tych pań, które miały być takim symbolicznym jak gdyby uznaniem dla Polaków za zaangażowanie w tę pomoc dla uchodźców ukraińskich, no ale właśnie dalsza polityka, dalsze, że tak powiem, trwanie w tej polityce zamrażania, odbierania Polsce należnych pieniędzy, no przeczy po prostu dobrym intencjom Unii Europejskiej, również Komisji Europejskiej, osobiście przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Natomiast ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na inne tutaj treści wystąpienia orędzia o stanie Unii Europejskiej, przewodniczącej Komisji Europejskiej. Oczywiście ona mówiła tutaj o rzekomym wspólnym stanowisku Unii Europejskiej wobec wojny na Ukrainie, że Team Europa dostarczył ogromne wsparcie finansowe dla Unii Europejskiej. A więc no można powiedzieć, no trochę to jest takie zaklinanie rzeczywistości. Mówienie o rzekomej solidarności unijnej tam, gdzie jej przecież, jak wiemy doskonale, nie ma. również pojawiła się zapowiedź kontynuacji polityki klimatycznej, dokończenie reformy polityki migracyjnej i azylowej, czyli przejmowania kompetencji przez Unię Europejską od państw członkowskich w tym zakresie, ale chyba najważniejszym fragmentem tego wystąpienia, bardzo niebezpiecznym zresztą, było wezwanie przez Ursulę von der Leyen państw członkowskich do zwołania konwentu europejskiego, który miałby przygotować projekt zmiany unijnych traktatów. A więc ja bym powiedział tak, że można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że słowa jakieś takie przyznające racji w kwestii oceny polityki rosyjskiej przez Polskę, to był taki tylko zabieg mający odwrócić uwagę komentatorów, zwłaszcza w Polsce, od zapowiedzi zwołania konwentu w celu zmiany traktatów. Przypomnijmy, że celem konwentu europejskiego było opracowanie projektu konstytucji dla Unii Europejskiej, jednak wówczas prace nad unijną konstytucją zakończyły się w 2003 roku niepowodzeniem, ale cały czas oczywiście Unia Europejska, jej dygnitarze cały czas wracają do tej koncepcji konstytucji. Teraz właśnie mówią o zmianie traktatów, które oczywiście będą oznaczały dalszą federalizację i między innymi odejście od właśnie tutaj możliwości stosowania weta w kwestiach najważniejszych i wprowadzenie zasady większości kwalifikowanej w głosowaniach, co pozbawiłoby państwa członkowskie, na przykład Polskę, Węgry i inne kraje, które dość krytycznie oceniają politykę unijną, możliwości wyrażania swojego stanowiska.
Panie doktorze, wczoraj wieczorem przecierałem oczy. W Poczdamie pojawił się Donald Tusk, który wygłosił laudację na cześć narodu ukraińskiego. Mówił między innymi: mieliśmy rację, kiedy ostrzegaliśmy przed fatalnymi geopolitycznymi konsekwencjami Nord Stream 2. No, z niedowierzaniem do tych słów można podejść, bowiem przecież Donald Tusk pozwalał na rosyjsko-niemiecki sojusz energetyczny. Jeździł do Moskwy dogadywać się z Władimirem Putinem, a zatem ten urzędnik o prowiniencji proniemieckiej, no rzeczywiście po raz kolejny, no kłamie w żywe oczy.
Ale proszę zauważyć, że wypowiedzi Donalda Tuska są echem wypowiedzi polityków niemieckich lub polityków unijnych. Zresztą te wypowiedzi są ze sobą na ogół zbieżne. A zatem to też jest zastanawiające, że w tym momencie Donald Tusk, oczywiście wbrew faktom, wbrew prawdzie, mówi właśnie takie słowa, takie sformułowania. Natomiast one właśnie w jakiś sposób wpisują się w tę narrację, którą w tej chwili podejmuje Unia Europejska. Na przykład właśnie wspomniana Ursula von der Leyen, która wręcz mówi, że trzeba nadal wspierać Ukrainę, że Unia Europejska będzie wspierała, nawet wezwała Niemcy do takiego wsparcia. No więc tutaj mamy po prostu do czynienia w tej chwili pewnie w związku ze zmianą sytuacji również na froncie, na terenie właśnie wschodniej Ukrainy, z tą kontrofensywą, która w tej chwili ma miejsce ze strony armii ukraińskiej. I mamy tutaj do czynienia ze zmianą właśnie tej retoryki Unii Europejskiej i w ślad za tym również Donalda Tuska. A zatem no, chciałbym powtórzyć, że wypowiedzi Donalda Tuska, gdybyśmy przeanalizowali, chociaż to jest, że tak powiem, może zadanie nazbyt trudne z punktu widzenia logiki, ale gdybyśmy przeanalizowali te wypowiedzi Donalda Tuska, to one naprawdę są tym echem właśnie wypowiedzi polityków unijnych, a zatem nie są sformułowaniami, powiedziałbym, jakimiś suwerennymi, wynikającymi z jakichś przemyśleń i tak dalej. Gdyby rzeczywiście Donald Tusk zmienił swoją optykę, swoje oceny, to po pierwsze przyznałby, że mylił się, że prowadził politykę błędną i Platforma Obywatelska prowadziła politykę błędną i jego rząd. Natomiast mógłby wyrazić teraz, prawda, że nastąpiła jakaś tam reorientacja jego spojrzenia w tym kierunku. Tego nie ma, więc mamy do czynienia nie tylko z mówieniem nieprawdy czy z kłamstwem, ale również powiedziałbym z jakąś taką poczuciem no, pewnej pychy, zupełnego braku umiejętności takich, żeby stanąć właśnie z prawdą i jakoś po prostu ocenić też dotychczasową politykę jako błędną.
Zmieńmy temat, panie doktorze. W wyborach w Szwecji zwyciężył blok opozycyjnych partii prawicowych. Następuje zmiana na scenie politycznej w Szwecji. Ustępująca socjaldemokracja już jest zatroskana o przyszłość państwa szwedzkiego, bo mówi, że Szwecji może rządzić utrata praworządności.
Tak, mamy do czynienia naprawdę z ważnym wydarzeniem już w wymiarze nie tylko wewnątrz państwa szwedzkiego, ale również szerzej europejskim. Zwycięstwo bloku prawicowego po 8 latach rządów socjaldemokratów może zmienić nie tylko sytuację w tym kraju, ale również być pewnym impulsem do zmiany sytuacji politycznej w niektórych krajach europejskich. Ta przewaga, co prawda, zwycięstwo bloku prawicowego nie jest aż takie wielkie, ale ta większość jednak w parlamencie szwedzkim jest i tutaj wydaje się, że to jest oczywiście rzecz bardzo, bardzo ważna. Natomiast już, jak ojciec słusznie zauważył, no pojawiła się właśnie ta historyczna jakaś reakcja ze strony lewicy i jedna z posłanek w Parlamencie Europejskim z partii lewicy ze Szwecji alarmuje, że zwycięstwo partii prawicowych no, spowoduje załamanie demokracji, bo to jest zwycięstwo, które jest wymierzone w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, w aborcję, w ideologię gender, a zatem no, można mówić, że reakcja po prostu jest taka jak zwykle ze strony lewicy. Tam jeszcze pojawiają się nawoływania Unii Europejskiej do zjednoczenia, tym razem zjednoczenia w walce, jak to mówią, z ekstremistyczną prawicą. To jest oczywiście wszystko to, co jest niezgodne z poglądami establishmentu liberalno-lewicowego, nazywane jest zawsze ekstremizmem, skrajnościami, ksenofobią i tak dalej. No ale to jest też język, który my znamy z naszej historii. Komuniści zawsze, mówię o komunistycznej agenturze przedwojennej, Komunistycznej Partii Polski, która wszystkich, którzy nie podzielali ideologii bolszewickiej, ich działań agenturalnych, nazywali po prostu faszystami. Także to jest oczywiście bardzo, bardzo ważne, dlatego że zwycięstwo tej prawicy to jest zwycięstwo również no, w kraju, w którym rządziła lewica, gdzie bardzo realizowany był daleko idący program właśnie zielonych, ekologizm, przywiązanie do tak zwanego efektu cieplarnianego. Pamiętamy również, że przecież były takie, powiedziałbym, no, próby w zasadzie ekspansji poprzez Szwecję z wykorzystaniem na przykład tej nastoletniej dziewczyny Grety Thunberg do realizacji określonych celów właśnie ekologizmu, polityki właśnie tych zielonych i tak dalej. A poza tym jest to kraj, który jest oczywiście pogrążony także w walkach narkotyków, gangów narkotykowych i to gangów, które są kierowane przez grupy etniczne. Stąd też niewątpliwie sukces przede wszystkim partii Szwedzcy Demokracji. To jest partia o charakterze konserwatywno-narodowym. Partia, która uzyskała najlepszy wynik, ponieważ uzyskała ponad 20%, najlepszy wynik w tym bloku partii prawicowych. Tam jeszcze są inne ugrupowania w tym bloku prawicowym, który zwyciężył jak partia liberalno konserwatywna, również są chrześcijańscy demokraci, liberałowie, a więc no taka trochę, powiedziałbym, mozaika dość czasem może niezbyt spójna ideowo, ale teraz jest właśnie najważniejsze zadanie, znaczy najważniejsze wyzwanie przed tymi partiami. Zwycięstwo jest faktem, natomiast jest drugi etap, czyli kwestia utworzenia rządu. Mhm. I tutaj oczywiście no są niestety różne opinie w samym tym bloku prawicowym, no, który nie zawsze może skupia wszystkie partie, które mogliby się nazwać prawicowe, bo na przykład liberałowie są przeciwni wejściu szwedzkich demokratów do rządu, ale tak czy inaczej, jakby to się nie zakończyło, to właśnie ci szwedzcy demokraci będą pełnili bardzo ważną rolę, bo bez ich wsparcia nie powstanie żaden rząd. A więc miejmy nadzieję, że ta sytuacja zakończy się pozytywnie i powstanie rząd prawicowy, nawet jeśli to będzie rząd bez udziału szwedzkich demokratów, ale z ich wsparciem. Ale to jest też ważne bardzo w kontekście tego, co nas wkrótce czeka. Otóż już w przyszłą niedzielę, 25 września, będą wybory parlamentarne we Włoszech i tam blok prawicowy, sojusz partii prawicowych, między innymi z partią Fratelli Italia, czyli bracia włoscy, która ma najwyższe notowania we Włoszech. Otóż ten blok prawicowy ma bardzo dużą, bo około 20% przewagę nad blokiem centrolewicowym i zwycięstwo tego bloku prawicowego jest już przesądzone, a być prawdopodobnie właśnie Giorgi Meloni, szefowa partii Bracia Włoscy, zostanie po prostu premierem Włoch. To będzie miało naprawdę bardzo duże znaczenie. I jeszcze chciałem powiedzieć,
ostatnie zdanie, panie doktorze.
Tak, zarówno szwedzcy demokraci, jak i właśnie ta partia Bracia Włoscy to są partie reprezentowane w europejskiej frakcji konserwatystów i reformatorów, gdzie znajduje się również Prawo i Sprawiedliwość.
Do sytuacji politycznej we Włoszech powrócimy. Dziękuję dzisiaj za komentarz, dziękuję za spotkanie. Bóg zapłać.
Panem Bogiem, dziękuję.
Z panem Bogiem rozmawialiśmy, z panem doktorem Krzysztofem Kawęckim, politologiem, historykiem, prezesem zarządu Stowarzyszenia Wiara i Czyn.